Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Tak bowiem Bóg miłował świat, że Syna swego dał.
W dniu śmierci Chrystusa Kościół sprawuje liturgię męki pańskiej. Rozpoczniemy relacjami z Watykanu i z L'Aquili, gdzie z udziałem najbliższych współpracowników papieża odbył się pogrzeb ofiar trzęsienia ziemi. Powiemy też o wielkopiątkowych tradycjach w Kamerunie. W ostatnim rozważaniu z cyklu Zmartwienia Pana Boga ksiądz Tomasz Jaklewicz podejmie temat gniewu. Na magazyn w Wielki Piątek zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak.
Głównym wydarzeniem Wielkiego Piątku w Watykanie była liturgia Męki Pańskiej, której przewodniczył w Bazylice Świętego Piotra Benedykt XVI. Zgodnie ze zwyczajem homilię podczas nabożeństwa wygłosił kaznodzieja domu papieskiego. Ojciec Raniero Cantalamessa poświęcił ją uniwersalności wydarzenia, jakim była śmierć Chrystusa. Zgodnie ze starożytną tradycją, narzędzie męki, jakim jest krzyż, staje się wielkim znakiem pojednania nieba ze światem oraz między wszystkimi ludami ziemi.
Jako współczesne wyzwanie dla uniwersalności wiary, kaznodzieja wskazał postmodernistyczny ateizm, którego symbolem stały się slogany umieszczone na miejskich autobusach. Boga prawdopodobnie nie ma, przestań się zamartwiać i ciesz się życiem. Zdaniem włoskiego kapucyna najbardziej zastanawiająca jest ostatnia część tego hasła. Oznacza ona przekonanie, że wiara w Boga przeszkadza cieszyć się życiem. Współczesny świat odrzucił rozpowszechnioną ideę cierpienia jako wynagrodzenia ofiarowanego Bogu za grzechy, a wraz z tym odrzucił samego Boga. Tymczasem, jak wyjaśniał już święty Paweł, to nie człowiek ofiaruje coś Bogu, ale sam Bóg wychodzi z inicjatywą pojednania. I nie chodzi o rzeczy banalne, bowiem grzech rozumiany jest jako fundamentalne poddanie świata marności, które znajduje swe odzwierciedlenie również na polu społecznym.
Powstają niekończące się analizy obecnego kryzysu gospodarczego i jego przyczyn. Ale czy ktoś odważy się przyłożyć siekierę do korzeni i powiedzieć coś o grzechu? Światowe elity finansowe i gospodarcze stały się oszalałą lokomotywą, bez hamulców, nie liczącą się zresztą pociągu pozostawioną w tyle. Wszyscy jechaliśmy pod prąd.
Ojciec Cantalamessa wskazał, iż śmierć Chrystusa nadała nowy sens wszelkiemu ludzkiemu cierpieniu, także niezawinionemu, niczym niedawne trzęsienie ziemi w Abruzji. Tragedie tego rodzaju ukazują, że koleje życia przypominają falowanie morza. Za szczytami radości podąża otchłań cierpienia. Wyraźnie pokazują to dramaty wszelkiego rodzaju nadużyć, narkotyków, seksu, przemocy. Za falą przyjemności nadciąga rozkład moralny i fizyczny. Chrystus odwraca ten nieuchronny porządek rzeczy. Jego cierpienie prowadzi do życia i radości, i to w sposób trwały, także w odniesieniu do nas.
Ta nowa relacja między cierpieniem i przyjemnością odzwierciedla się w odliczaniu rytmu czasu w Biblii. Według ludzkiej rachuby dzień zaczyna się świtem i kończy zmierzchem. W Biblii rozpoczyna się nocą, a kończy w dzień. I tak upłynął wieczór i poranek dzień pierwszy. Czytamy w opowieści o stworzeniu. Nie jest bez znaczenia, że Jezus umiera wieczorem, a zmartwychwstaje o poranku. Bez Boga życie jest dniem, który kończy się nocą. Z Bogiem jest to noc, która kończy się dniem, i to dniem nieznającym zachodu.
Jak zauważył w tym kontekście kaznodzieja domu papieskiego, ateistyczne hasło na londyńskich autobusach czytają także przeżywający noc życia, czyli jakąś osobistą tragedię. Jak mają cieszyć się życiem, skoro prawdopodobnie Boga nie ma? Cierpienie pozostaje dla wszystkich tajemnicą, szczególnie cierpienie niewinnych. Jednak bez wiary w Boga staje się ono bezdennie absurdalne. Ateizm to luksus, na który mogą sobie pozwolić tylko uprzywilejowani życiowi szczęściarze, dodał ojciec Cantalamessa.
To nie jedyna niedorzeczność reklamowego konceptu. Bóg prawdopodobnie nie istnieje. A zatem być może jednak istnieje. Nie można całkowicie wykluczyć, że jest. Lecz, drogi bracie niewierzący, jeśli Boga nie ma, ja nic nie straciłem. Jeśli jednak jest, ty straciłeś wszystko. Powinniśmy niemal podziękować tym, którzy wszczęli tę kampanię reklamową. Posłużyła ona Bożej sprawie bardziej niż wiele naszych argumentów apologetycznych. Ukazała słabość swoich racji i przyczyniła się do poruszenia wielu uśpionych sumień.
Niech męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa będą dla wszystkich źródłem pociechy, otwierając serca na kontemplację życia wiecznego. Tak napisał papież do uczestników pogrzebu ofiar trzęsienia ziemi w Abruzji i do wszystkich dotkniętych tym kataklizmem. List Benedykta XVI odczytał na początku obrzędów pogrzebowych jego osobisty sekretarz ksiądz Georg Genswein.
Śledziłem rozwój niszczycielskiego zjawiska trzęsienia ziemi od pierwszego wstrząsu, który odczuwało się również w Watykanie, pisze Ojciec Święty. Odnotowałem jako bliską memu sercu narastającą falę solidarności, dzięki której zorganizowano pierwszą pomoc. Papież podkreśla istotne znaczenie, jakie ma w takich bolesnych chwilach solidarna współpraca Kościoła i państwa. Zapewniał pomocy ze strony Stolicy Apostolskiej wraz z parafiami, wspólnotami zakonnymi i stowarzyszeniami wiernych świeckich.
Ksiądz Genswein przekazał w darze od Benedykta XVI kielich liturgiczny do sprawowania mszy pogrzebowej. Można jednak powiedzieć, że jeszcze większym papieskim darem było samo zezwolenie na sprawowanie Eucharystii w Wielki Piątek. Zgodnie z przepisami liturgicznymi w tym dniu nie ma mszy, choć przyjmuje się podczas liturgii Męki Pańskiej wcześniej konsekrowaną komunię. Eucharystii na dziedzińcu Szkoły Podoficerskiej Gwardii Finansowej w L'Aquili przewodniczył na prośbę papieża watykański sekretarz stanu, który wcześniej odwiedził rannych w szpitalu polowym. Koncelebrowało z nim około 20 włoskich biskupów. Użyto szat liturgicznych z Bazyliki Watykańskiej i z sanktuarium w Loreto.
W homilii kardynał Tarcisio Bertone krewnych ofiar stojących nad ponad 200 trumnami porównał do Maryi i innych bliskich Jezusowi osób pod krzyżem, na którym umierał. Podkreślił, że ze śmiercią nie kończy się wszystko. Uczestników chrześcijańskiego pogrzebu podtrzymuje modlitwa do dawcy życia i potwierdzona Słowem Bożym pewność, że dusze sprawiedliwych są w ręku miłosiernego Boga. Zagadka śmierci jest okazją, by zrozumieć prawdziwy sens życia. Wszystko się kończy, ale pozostaje miłość, bo Bóg jest miłością, dodał watykański sekretarz stanu. Po katolickich obrzędach pogrzebowych odbyły się modlitwy muzułmańskie. Wśród ofiar jest 6 wyznawców islamu. Ich łączna liczba sięga już 289.
Po południu w miastach namiotów w L'Aquili i okolicznych miejscowościach sprawowana jest wielkopiątkowa liturgia Męki Pańskiej. Pomocą służą też księża przybyli spoza Abruzji. W L'Aquili jednym z najcenniejszych kościołów uszkodzonych kataklizmem jest Bazylika Matki Bożej na Colle Maggio z grobem XIII-wiecznego papieża świętego Celestyna V. Jak podała tamtejsza kuria biskupia, jego relikwie ocalały nienaruszone. Dla bezpieczeństwa zostały przeniesione do parafii świętego Piusa X w nowej dzielnicy miasta. W Kamerunie w Wielki Piątek odzywają się tamtamy. Ich dźwięk obwieszcza śmierć Jezusa na krzyżu. Związane jest to z afrykańską tradycją, w której właśnie dźwiękiem bębnów przekazywane były najważniejsze wiadomości, w tym wieść o czyjejś śmierci.
Rozpoczynając liturgię, kiedy kapłan leży krzyżem na ziemi i modli się w milczeniu, wtedy kobiety wznoszą okrzyk rozpaczy.
Ksiądz Franciszek Filipiec, Marianin.
A kiedy jest czytana pasja, w momencie ogłoszenia, że Chrystus umarł, wszyscy klękają, a bębniści przez długi czas ogłaszają śmierć Chrystusa.
I to jest specjalne uderzenie, które wszyscy rozpoznają, że to jest śmierć.
Siostra Teresilla Michalitka.
Tutaj przy śmierci, jeżeli ktoś z domowników umiera, to pierwsza rzecz bierze się tamtam i ogłasza wszystkim w wiosce, że ktoś umarł.
Zdarza się, że ktoś w czasie homilii zapyta, dlaczego Chrystus umarł. I znowu to pytanie jest często stawiane na pogrzebach. Dlaczego ta osoba zmarła? Kto jest winny śmierci? Na pogrzebach Odpowiedzi na to pytanie przeradzają się w posądzenie kogoś, w szukanie winnego tej śmierci. Jeżeli go znajdą, ta osoba musi się wówczas wykupić. Wielki Piątek kapłan ma okazję w odpowiedzi na to pytanie, dlaczego Chrystus umarł, przekazać ewangeliczne przesłanie, że umarł za nasze grzechy, aby nas zbawić.
Post. Czas pokuty, czyli walki z grzechem. Aby ta walka była bardziej skuteczna, proponuję przypomnienie tradycyjnego katalogu tzw. siedmiu grzechów głównych. Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, łakomstwo, gniew, lenistwo. Jakie jest współczesne oblicze tych odwiecznych chorób ludzkiej duszy? Jak je rozpoznać? Jak leczyć?
Dźwiękową wersję rozważań Zmartwienia Pana Boga, publikowanych w Gościu Niedzielnym, przedstawia ich autor, ksiądz Tomasz Jaklewicz.
Dzisiejszą refleksję poświęcimy gniewowi. Gniew pojawia się w nas najpierw jako emocjonalna reakcja na zło, krzywdę, utratę jakiegoś dobra lub na niesprawiedliwość. Skala tych emocji jest duża. Od lekkiej irytacji, wzburzenia, aż po złość, wściekłość czy nawet furię. Samo uczucie gniewu nie jest jeszcze grzechem, ale sygnałem nadchodzącego zagrożenia. Grzech zaczyna się wtedy, gdy uczucie złości prowadzi nas do konkretnych czynów, do agresji przeciw komuś, czasem przeciwko sobie samemu, a bywa, że i przeciwko Bogu. Przejawów agresywnych zachowań jest wiele. Czasem to atak słowny, czasem fizyczna napaść, aż po bójkę, zranienie czy nawet zabicie kogoś. Człowiek opanowany przez gniew usiłuje sam wymierzyć drugiemu sprawiedliwość i zatraca w tym miarę. Gniew jest podszyty pragnieniem odwetu. Może prowadzić do nienawiści. Gniew rodzi gniew. Zło prowadzi do kolejnego zła, zemsta do zemsty. Gniew napędza spiralę mściwości. Mały kamyczek może spowodować lawinę przemocy, trudną do zatrzymania. Gniew odbiera człowiekowi rozum, dlatego przestaje on kontrolować siebie, nie widzi obiektywnie danej sytuacji. W stanie gniewliwego wzburzenia ludzie wypowiadają wiele słów, których potem bardzo żałują. Nie lekceważmy siły rażenia werbalnych ataków. Słowa potrafią bardzo mocno zranić. Zdania wypowiedziane w gniewie zniszczyły już niejedną ludzką miłość. Kierunki rażenia gniewu bywają różne. Gniew na szefa, któremu nie jestem w stanie wykrzyczeć swojej krzywdy, bywa przenoszony na innych, zwykle na słabszych, Bogu ducha winnych. Dostaje się na ogół najbliższym, żonie, mężowi, dzieciom. Nieraz agresja kierowana jest również na siebie samego, czasem przeciwko Bogu, którego obwiniamy o nieszczęście. Brak panowania nad gniewem utrwala postawę gniewliwości, czyli stałej skłonności do nerwowych reakcji, nieraz z byle powodu. Agresywnych postaw niestety nie brakuje. Joanna Petry Mroczkowska pisze: żyjemy w epoce okazywania gniewu, irytacji, złości, wściekłości, chuligaństwa, wandalizmu i terroryzmu, które są na porządku dziennym. Objawem gniewnej złości są przekleństwa, które przyczyniają się do oszpecenia mowy. Trudno się z tym nie zgodzić. Ktokolwiek sięgał do komentarzy, które pojawiają się w internecie, wie, że poziom nienawiści przekracza tam wielokrotnie średnie stężenie złości. Spory wpływ na poziom agresywnych zachowań w życiu codziennym mają media. Przemoc dobrze się sprzedaje, podnosi oglądalność. Narasta jakaś fascynacja zabijaniem, które w wielu filmach nie jest piętnowane jako zło. Sceny przemocy obecne są w dużych dawkach, także w filmach dla dzieci. Nie chcę demonizować tych spraw, ale trudno nie dostrzegać związków między wszechobecną przemocą w mediach a narastaniem agresywnych zachowań w społeczeństwie. Jak pokonać gniew? Kiedy już nas dopadnie, nie wolno udawać, że go nie ma. Chodzi raczej o to, aby poznać siebie i swoje reakcje. W gniewie nie powinno się podejmować żadnych decyzji, działań czy dyskusji. Warto poczekać, aż opadnie poziom emocji. Dobrze jest wypowiedzieć swój gniew, na przykład w formie wygadania się przed kimś bliskim. To pomaga w zobiektywizowaniu sytuacji. Warto spokojnie zastanowić się, jaki jest mój problem, co właściwie powoduje mój gniew. Jeśli znam odpowiedź na to pytanie, to kolejnym krokiem będzie nie tyle walka z gniewem, ile raczej zmierzenie się z tym konkretnym problemem albo trzeźwe uznanie, że są rzeczy, których zmienić nie mogę. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, mówi Pan Jezus. To nie jest łatwa droga, bo wszyscy jesteśmy podatni na zranienie. Dlatego podejmujemy wyścig niewidzialnych zbrojeń. Jean Vanier pisze tak. Przemoc jest odpowiedzią naszego zranionego serca na niezrozumienie, na odrzucenie, na brak miłości. Kiedy jesteśmy niekochani, odrzuceni, rana się otwiera i boli, wtedy uruchamiamy nasz system obronny. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi, mówi Jezus w kazaniu na górze. Aby zapanować nad rządzą odwetu, trzeba być nieprawdopodobnie silnym człowiekiem. Ewangelia nie głosi pochwały słabości, ale wskazuje, że zło można pokonać tylko siłą dobra. Zapytajmy jeszcze na koniec, czy istnieje święty gniew. Na kartach Ewangelii widać wyraźnie, że u Jezusa budził się czasami gniew. Groził surowo demonom, używał ostrych słów w polemice z faryzeuszami, gwałtownie wyrzucił kupców ze świątyni. Ten gniew jednak niczego nie niszczył. Jego ostrze nie było wymierzone przeciwko człowiekowi, ale przeciwko złu. Mocne słowa i gesty Chrystusa zmuszały ludzi do myślenia, demaskowały jakiś fałsz, wzywały do nawrócenia. W Starym Testamencie wielokrotnie mowa jest o tym, że sam Bóg się gniewa. Ten Boży gniew jest aspektem Bożej miłości. Bóg nie jest biernym widzem ludzkiego losu. Gniew Boga oznacza prawdę o tym, że nasz grzech dotyka Boga, że pociąga za sobą określone gorzkie konsekwencje, nazywane w Biblii karą. Już w Starym Testamencie mowa jest jednak i o tym, że gniew Jahwe trwa tylko przez chwilę, a jego łaskawość przez całe życie. Czy i nas może opanować słuszny gniew? Niewątpliwie tak. Na widok zła, krzywdy może, a nawet powinien obudzić się w nas święty gniew. A jednak nawet kiedy ogarnia nas słuszne oburzenie, pozostajemy zawsze słabymi ludźmi. Nasz egoizm czy pycha mogą niepostrzeżenie opanować nawet najbardziej święte oburzenie. Słuszny gniew nie daje nam prawa do potępiania czy pochopnego sądzenia. Święty gniew nie daje prawa do świętej wojny. Jezus, choć czasem unosił się gniewem, głosił miłosierdzie, przebaczenie, wzywał do miłości nieprzyjaciół. Na krzyżu przyjął na siebie cały gniew świata i w sobie, zadawszy śmierć wrogości, przyniósł nam upragniony pokój. Pokój z Bogiem, z bliźnimi i z sobą samym.
Tu Radio Watykańskie. Rozważaniem księdza Tomasza Jaklewicza kończymy nasz wielkopiątkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.